poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sporo mamy komentarzy po wczorajszym wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim, a ja chciałabym zapytać o skutki tego, co wczoraj usłyszeliśmy. To znaczy, czy po tej wczorajszej debacie Polska jest bliżej pieniędzy unijnych, czy nieco dalej?
Znaczy, na pewno nie jest bliżej. Nie wiem, czy jest dalej, dlatego że chyba w tej chwili już nie można być dalej, znaczy, przynajmniej jeżeli chodzi o fundusz rozbudowy.
Czyli właściwie to wczorajsze wystąpienie premiera nie przysłużyło się do tego, żeby Polska otrzymała w końcu środki z Krajowego Planu Odbudowy.
Znaczy, ono było skierowane do polskiego odbiorcy zdecydowanie i raczej zasadniczym celem tego wystąpienia była próba takiego przedstawienia tego sporu, że to jest spór o suwerenność, uciekając jak najbardziej od istoty sprawy, którym jest to, że to jest spór dotyczący problemu praworządności, czyli takiego dosyć podstawowego standardu demokratycznego, który w Polsce niestety się zasadniczo
pogarsza. No właśnie, to gdyby tak wprost odpowiedzieć na pytanie, po co premier pojechał do Strasburga, po co występował przed eurodeputowanymi, po to, żeby przekaz kierować właśnie bardziej do polskiego wyborcy niż do krajów europejskich?
Tak, zdecydowanie. I to, jak wsłuchamy się w to, co słyszymy z rządu w ostatnim czasie, to nie mówię tylko o tej najbardziej radykalnej części, czyli Solidarnej Polsce, ale też teoretycznie proeuropejskiego Mateusza Morawieckiego. Przecież przypomnijmy sobie, że jak Mateusz Morawiecki został premierem, to jednym z argumentów było to, że on ociepli nasz wizerunek w Brukseli, naprawi to, co się popsuło za czasów Beaty Szydło.
A mamy dokładnie powtórkę z rozrywki, bo Beata Szydło też występowała przecież.
To prawda i w zasadzie to, co mówił premier, to było dokładnie w tym samym tonie, jak mówiła Beata Szydło. I ten ton był wczoraj bardzo radykalny i bardzo taki antagonistyczny, no bo to była przecież krytyka koncepcji europejskiej, to była krytyka Komisji Europejskiej, to była krytyka Trybunału Sprawiedliwości.
Ale jednocześnie premier mówi, że jesteśmy częścią Europy i w niej pozostajemy.
No oczywiście, że tak mówi, to jest zresztą też narracja, która jest w Polsce powtarzana, ale no to jest właśnie element strategii czy próby przeniesienia, tak jak powiedziałem wcześniej, zobrazowania tego konfliktu jako konflikt o suwerenność, tymczasem i stąd cała ta narracja premiera o tym, prawda, że tutaj do innej Unii wchodziliśmy i tak dalej, ale tak naprawdę cały problem bierze się z tej kwestii praworządności, czyli z tego, czy będziemy mieli niezależne sądy, z tego, czy będziemy mieli mechanizmy dające również niezależność poszczególnym sędziom, bo trudno sobie wyobrazić na dłuższą metę, aby kraj, który nie spełnia podstawowych kryteriów demokratycznych, przypominam cały czas, bo to nam w dyskusji umyka, praworządność to naprawdę nie jest jakiś wyśrubowany standard. To jest coś absolutnie podstawowego, więc trudno sobie na dłuższą metę wyobrazić państwo niedemokratyczne albo z taką spadającą, obniżającym się poziomem demokracji, które będzie członkiem Unii Europejskiej.
Czyli tak właściwie te akcenty co do clue sporu są mocno zróżnicowane, bo wczorajszy przekaz premiera jest taki. Jesteśmy częścią Europy, jesteśmy członkami Unii Europejskiej i pozostaniemy, ale chcemy Unii Europejskiej trochę na naszych zasadach, tak? Natomiast przekaz Unii Europejskiej jest taki, że wiedzieliście, do jakiej wspólnoty wchodzicie, znacie zasady tej wspólnoty i do nich się stosujcie.
No, powiedziałbym tak. Premier mówił, że chcemy być w Unii Europejskiej, ale takiej, która się nie będzie wtrącała do tego, co robimy w Polsce. A Unia Europejska mówi, muszą być spełnione pewne minimalne kryteria, na które zgodziliście się wchodząc do tej organizacji.
Czy to się rozjeżdża, mówiąc kolokwialnie?
To się totalnie rozjeżdża, przynajmniej w tych absolutnych podstawach, dlatego że właśnie no nie da się być, przynajmniej w dłuższej perspektywie czasowej, nie da się być w Unii Europejskiej, nie będąc krajem demokratycznym. Sądy polskie są sądami unijnymi, wyroki sądów polskich są respektowane również poza, czy muszą być respektowane, aby jednolity rynek działał poza granicami Polski.
Ale jednocześnie premier mówi, czy przekaz rządowy jest taki, że tyle Unii, na ile pozwoliliśmy w traktatach. Sądownictwo w tym się nie mieści.
Tak, no ale właśnie to jest jakby, dobrze pani redaktor akurat to o tym wspomniała, bo właśnie to jest jakby w tym miejscu doskonale widać tą strategię innego rysowania tego konfliktu jakby poza istotą rzeczy. Istota rzeczy nie dotyczy tego, czy tak jak mówi o tym premier, że Unia chce nam decydować o tym, jak możemy sobie zorganizować sądownictwo. Nie, z perspektywy europejskiej wygląda tak, możecie sobie zorganizować sądownictwo jakkolwiek chcecie, tak długo, dopóki ono będzie praworządne, tak? Dopóki ono będzie niezależne. Więc problem polega na tym, że polski rząd dokonuje zmian w organizacji sądownictwa nie po to, aby usprawnić to sądownictwo, nie po to, że no, z jakiegoś powodu uważa, że taka organizacja będzie lepsza. To wszystko jest tylko i wyłącznie przykrywką do tego, aby zwiększyć uzależnienie tego sektora od władzy wykonawczej. I to idealnie widać w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ostatnim, które no, choć udawało, że ma być jakimś tam orzeczeniem właśnie dotyczącym sporu kompetencyjnego pomiędzy Polską a Unią Europejską, a w istocie było tylko i wyłącznie próbą zabezpieczenia czy spowodowania, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie będzie mógł się wypowiadać na temat polskiej praworządności.
Tak czy inaczej, w grze są unijne pieniądze, których na razie nie mamy, a wczoraj jasno zostało określone, co powinniśmy zrobić, żeby te pieniądze uzyskać. Ale jednocześnie premier zapowiedział też, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Czy zatem jest to pierwszy krok właśnie do tego, żeby polski rząd zrobił krok wstecz niejako, żeby te pieniądze otrzymać?
Znaczy pierwszym krokiem na pewno będzie zrealizowanie tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, o którym mowa. Zapowiedź, że rząd coś zrobi, jeszcze nie jest tym pierwszym krokiem. Natomiast oczywiście zostało, jeżeli by przyjąć tą deklarację premiera na serio i uznać, że tu będzie jakiś sensowny horyzont czasowy.
Czyli nie do końca jest pan przekonany, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana? Czy może jest tak, że Izba Dyscyplinarna zostanie formalnie zlikwidowana, natomiast co obok tego się pojawi, czy co zamiast tego się pojawi, jest kwestią drugorzędną.
Właśnie obawiam się, prawdę mówiąc, tego drugiego scenariusza, czyli że z jednej strony będzie, że to będzie taka próba zbudowania czegoś na tym samym, tak? To znaczy, że z jednej strony zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, ale zostanie zastąpiona dokładnie tak samo działającym systemem, albo nawet gorzej, bo jak się wsłuchamy w to, co mówi minister Ziobro, to on przecież mówi, że trzeba iść jak walec, prawda? Twardo wrócić do tego, co było kiedyś, a stamtąd wzięły się konflikty w pierwszym miejscu. I myślę, że tutaj Unia Europejska będzie bardzo uważała, znaczy Komisja Europejska i Trybunał będą bardzo uważały, żeby nie dać się wpuścić w takie maliny, że uwierzymy wam na słowo, że wy to teraz poprawicie tak, żeby to było zgodnie z wyrokiem i potem będziemy od nowa wszczynali tą procedurę. Natomiast mam wrażenie, że rząd trochę taką grę na czas uprawia, prawda? To znaczy zapowiada, że zmienimy, że zmienimy, że zmienimy. Oczywiście nie przyznaje się tutaj do porażki w żaden sposób. Za to nawet ich nie dziwię, bo to, znaczy nawet ich nie winię, bo to jest jakby naturalne z takiego marketingowego punktu widzenia. Natomiast cały czas nie ma żadnych działań. To na razie są tylko i wyłącznie zapowiedzi. Mało tego, nie ma nawet konkretnego projektu, jakby to miało wyglądać.
No ale to po co to wszystko w takim razie? Biorąc pod uwagę, po co rządowi Prawa i Sprawiedliwości konflikt z Unią Europejską? Po co ta cała dyskusja, kiedy tak, po pierwsze, badania opinii pokazują, że zdecydowana większość Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej, kiedy samorządy zdecydowanym głosem mówią, że czekają na środki unijne. Mało tego, przecież programy rządowe także w jakimś stopniu uzależnione są od środków unijnych. Zatem po co to wszystko?
No, doskonała uwaga. Nie ma z tego żadnej korzyści. Absolutnie żadnej korzyści. Na pewno nie ma z tego korzyści rząd jako całość. Nie ma z tego korzyści Zjednoczona Prawica jako całość. Nie ma z tego korzyści Polska, absolutnie żadnych. Nie ma z tego żadnych korzyści również Unia Europejska, bo przecież widzimy, że to, co się dzieje, tak naprawdę osłabia też całą Unię. I to w sytuacji, kiedy jesteśmy naprawdę w takim kontekście globalnym, w jakim jesteśmy. Narastający konflikt pomiędzy Stanami i Chinami. W zasadzie powinniśmy przekierować naszą energię na zupełnie coś innego, a tymczasem tracimy to na ten bezsensowny spór. No, są oczywiście te ugrupowania, które sobie przyjęły za cel, czy przyjęły sobie taką strategię, że one będą budowały swoją pozycję właśnie w takim, jako takie ugrupowanie eurosceptyczne, to w zasadzie są jedyni, którzy na tym korzystają.
Natomiast to właśnie, ale to może tutaj trzeba byłoby upatrywać clue tak naprawdę, że zarówno frakcje w Zjednoczonej Prawicy, jak i wyborcy Zjednoczonej Prawicy nie są jednolici pod tym względem. To znaczy, że wśród chociażby wyborców Prawa i Sprawiedliwości też jest jakaś grupa eurosceptyków, więc może stąd właśnie te takie no, dość niezrozumiałe tak, kroki i działania.
Znaczy, na pewno można powiedzieć, że to, co robi premier, jest w pewnym sensie próbą takiego zabezpieczenia sobie prawej flanki, czy tej eurosceptycznej flanki, tak ją nazwijmy, przed choćby wzrostem znaczenia, czy utwardzaniem pozycji Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry.
Choć tak naprawdę nie wiemy, czy gra jest warta świeczki, bo nie wiemy, jak dużo jest takich wyborców.
Dokładnie, w skali całego, znaczy badania nam pokazują, że to, powiedzmy perspektywa, jeżeli byśmy spojrzeli po całym społeczeństwie, no to ci, którzy albo opowiadają się przeciwko integracji, albo mają tutaj duże wątpliwości, to jest tam no, do 20%, nawet trochę mniej.
20% wyborców to jest gra warta świeczki.
Ale to nie jest 20% wyborców, to jest 20% badanych Polaków. Pytanie, ilu z nich to są ci, którzy by poszli do wyborów. No i oczywiście w tej grupie wahających się, która część waha się bardziej jednak w stronę integracji europejskiej. No to pewnie jakiś potencjał na 10, może 15% tutaj może być, ale znowu, to też jest grupa dosyć zróżnicowana. To nie są wszystko wyborcy, na przykład prawicowi. Tam znajdują się również wyborcy o poglądach w innych kwestiach, prawda? Bardziej lewicowych albo bardziej centrowych, więc raczej trudno byłoby zakładać, że jakieś jedno ugrupowanie jest ich wszystkich w stanie zagospodarować wyłącznie pod tym hasłem eurosceptycznym. Natomiast wydaje mi się, że na pewno ten potencjał przekroczenia progu wyborczego, tak? Czyli powyżej 5%, pewnie poniżej 10 jakiś jest. I to zresztą, wydaje mi się, też jest clue, jak już wspominaliśmy o Solidarnej Polsce, clue ich strategii politycznej, czyli żeby zbudować sobie taką pozycję, aby pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jeżeli nie będziesz chciał pójść z nami do wyborów, to my pójdziemy sami i zabierzemy ci te kilka procent, które spowoduje, że wybory przegrasz, prawda? I jakby to jest tajemnica pozycji tego ugrupowania w rządzie, tego, że ono de facto kształtuje w tej chwili politykę europejską.
No właśnie, ale kiedy to do tych wyborów dojdzie, to inna sprawa, także kwestia otwarta. Są tacy, którzy spekulują, że już wiosną do nich może dojść. Czy tak będzie, to oczywiście zobaczymy. Oczywiście kwestia wczorajszego wystąpienia premiera także będzie miała swój ciąg dalszy, przed nami szczyt unijny, więc także dyskusja na szczeblu właśnie szefów rządów, więc ona także w tym dyskursie będzie wracać. Doktor Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.